Dzień dobry, drodzy widzowie. Jestem Radosław Biel z czasopisma Archeologia Żywa. Witam wszystkich po przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani zostali. A jeśli trafiliście na nasz filmik na YouTubie, no to opowiadamy o Zamku Grodno. Jesteśmy po pierwszej części, którą przedstawiła architektonicznej części, którą przedstawiła nam profesor Małgorzata Chorowska z Politechniki Wrocławskiej. A teraz część będzie na część archeologiczną tego, co udało się nam wykopać zasadniczo na Zamku Grodno, którą opowie dr Paweł Kończewski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Paweł, nie ma co przedłużać.
Jasne, dziękuję. Witam osoby, które dołączyły do nas przy okazji drugiej części. Szanowni Państwo, tutaj pani profesor Chorowska opowiedziała tutaj na szerokim tle takim historycznym tą część, historię budynków zamkowych, ruin zamkowych na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. No a ja troszeczkę postaram się teraz tutaj uzupełnić o te takie właśnie rzeczy, przedmioty, które przy okazji badań archeologicznych na Zamku Grodno w ostatnich latach udało nam się odnaleźć. No bo jak pewnie wiecie, większość z Was się domyśla i pewnie tak kojarzycie archeologię, prawda? Że archeologia jest to taka nauka opowiadająca o przeszłości poprzez rzeczy, poprzez przedmioty, które odnajdują archeolodzy. Oczywiście nie zawsze są to takie typowe skarby, tak, o dużej wartości materialnej, ale zwróćcie uwagę, że archeologia w dużej mierze wywodzi się z takiego właśnie postrzegania antykwarycznego przedmiotu. To mogą być może niekoniecznie właśnie jakieś tam złote posągi bożków, tak, ale chociażby różnego rodzaju właśnie przedmioty o dużych walorach estetycznych, ale też jak za chwileczkę zobaczycie, nawet takie najzwyklejsze przedmioty dnia codziennego, one mają w sobie pewną dozę informacji o przeszłości i archeolodzy tak patrzą na nie w takim szerszym kontekście poprzez chociażby właśnie miejsce odnajdywania tych artefaktów. W tym wypadku tym miejscem będzie ten nasz właśnie Zamek Grodno, a dokładnie właśnie Zamek Średni, tutaj te takie międzymurze pomiędzy Zamkiem Wysokim a Zamkiem Średnim. Tam, jak już kilkakrotnie wspomniała pani profesor Chorowska, znajdował się taki nasyp. To jest efekt zawalenia się tutaj zamku gdzieś właśnie w wieku XVIII, ale okazało się, że ten zamek walił się po kilkakroć w swojej historii. Świadectwa tej takiej właśnie burzliwej i codziennej historii Zamku Grodno. Wspomniałem tutaj, że warstwy ziemi, tak, z tymi przedmiotami, one są dla nas jakby główną tutaj źródłem informacji o zamku, ale też oczywiście zobaczcie, że te warstwy ziemi, one się stykają w pewnych momentach z podłożem skalnym oczywiście, są posadowione na tym podłożu geologicznym, ale również stykają się, przylegają, przecinają oczywiście również z budynkami zamkowymi. Tutaj macie fragment tego, popatrzcie, od posadowienia na skalę calcowej, tak, na skalę geologicznej tutaj pozostałości tego właśnie z końca XIII, początku XIV stulecia muru obwodowego zamku, pierwszej fazy istnienia Zamku Grodno. I my też oczywiście tutaj rozpatrując chronologię i przyczynę powstania tych poszczególnych warstw archeologicznych, warstw gruzu, ziemi, staramy się nie tylko powiedzieć w efekcie czego te warstwy archeologiczne powstały, ale również wydatować je, powiązać je jakoś tutaj właśnie z taką ogólniejszą historią zamków, czym doskonale nam pomagają właśnie przedmioty odnajdywane w poszczególnych warstwach. I cóż, i okazało się, że tym takim wydawało się nasypie bezwartościowym, takim, który jak sądzono był efektem właśnie tych XIX i XX-wiecznych remontu zamku, ewentualnie tego zawalenia się w XVIII stuleciu części konstrukcji murów Zamku Górnego. No nie tylko, ale na samym dnie mamy pozostałości warstw archeologicznych z tego pierwszego okresu świetności zamku, czyli odbudowy tutaj przez księcia Bolka I po czas Bolka II Małego, tak, i jeszcze tutaj ten krótki okres funkcjonowania zamku do prawie końca XIV stulecia, kiedy to zamkiem władała księżna wdowa Agnieszka z domu Habsburg. Drugi taki ważny czas dla tej naszej opowieści tutaj to są te warstwy leżące gdzieś tam około pół metra wyżej, a związane też właśnie z funkcjonowaniem tego zamku XV-wiecznego, XVI-wiecznego, z tymi przebudowami zamku górnego do formy renesansowej i budową również nowych murów bastyjowych, obwodowych na zamku średnim i dolnym. To, co się działo tutaj właśnie za czasów panów von Logau, czy też tych rodów Czechliców, czy puszkę w XV stuleciu. A wszystko to, co jest ponad tą czerwoną linią, to już jest efekt właśnie tego XVIII-wiecznego zawalenia się zamku i efekty też tam wyrzucania gruzu w trakcie odbudowy, przebudowy, remontu XIX-wiecznych i XX-wiecznych tego zamczyska, które tutaj dzisiaj sobie pomawiamy. Czyli zobaczcie Państwo, że tutaj na tym profilu archeologicznym przekroju przez ten nasyp na międzymurzu zamkowym mamy tutaj 700 lat historii zamku, jakby uchwycone. Te warstwy ziemi i artefakty, one nie mówią nam jakby nie takiej szerokiej narracji, jak w oparciu o źródła historyczne, architektoniczne, nie udałoby nam się zbudować, aczkolwiek możemy tutaj dopowiedzieć szereg różnego rodzaju właśnie takich niuansów, smaczków historycznych. A jeden z takich chyba najciekawszych artefaktów, no to jest bulla papieska, czyli ta taka pieczęć majestatyczna, tak, którą to w średniowieczu, już wczesnym średniowieczu w formie właśnie takiego pieczętnego, takiego ołowianej buły, tak, wybitymi herbami papieskimi przywieszano do dokumentów, które wychodziły z kancelarii kurii rzymskiej. No i to jedną taką pieczęć, właśnie taką bullę udało nam się odnaleźć na zamku Grodno w warstwie, którą datujemy między innymi też monetami, które znaleźliśmy w tej warstwie na wiek XV. No tutaj przedstawienia na tej stronie bulli, one od razu nas kierują właśnie ku kancelarii papieskiej. Herb papieski, tak, tutaj Sanctus Paulus i Sanctus Petrus, rozwinięcie tego skrótu, który tutaj widzicie, wskazuje, że jest to element dokumentu papieskiego. A którego papieża? No to już pokazuje druga strona, tak? Tutaj popatrzcie, Benedictus wyryte jest i do tego jeszcze podana cyfra 13, tak? Czyli papież Benedykt 13. I zaczyna się pewna tutaj zagadka historyczna. Dobrze, ale który? No, o ile papieże z reguły przyjmowali tutaj podobne imiona, tak, i dodawali sobie tutaj kolejne, dla odróżnienia kolejne właśnie te cyfry, tak, poprzedni, przed papieżem Franciszkiem, pamiętacie Państwo, tak, po Janie Pawle II, papież Benedykt XVI, tak? Czyli jakby tutaj zobaczcie dosyć blisko do tego naszego Benedykta XIII, a w zasadzie Benedyktów XIII, ponieważ taki psikus historii, ale tych Benedyktów XIII było w historii papiestwa dwóch. Jeden żył w XVIII stuleciu Włoch, Pietro Francesco Orsini, a drugi żył w średniowieczu, na przełomie XIII-XIV wieku, Pedro de Luna, tutaj z pochodzenia, dobrze pamiętam, z Aragonii, tak, to był Pedro de Luna. Skąd tutaj ta niezgodność? Mianowicie czasy Pedro de Luny to jest tak zwany okres schizmy zachodniej, czyli takiego pokłócenia się tutaj przez kardynałów papieskich co do tego, przez kardynałów kościoła rzymskiego, tak, co do tego, kto ma być papieżem. Oczywiście ta kłótnia była o wiele głębsza i był to spór taki oczywiście mocno polityczny przede wszystkim. No i tutaj co do rozstrzygnięcia tego, z którym my tutaj dokumentem papieskim mamy, czy Benedykta, tego Benedykta XIII z okresu średniowiecza, czy też Benedykta XIII XVIII wieku, no to tutaj bardzo świetną zresztą analizę tego zabytku wykonał nasz kolega Łukasz Orliński, historyk, dziennikarz z miesięcznika Odkrywca, szef grupy eksploracyjnej miesięcznika Odkrywca. Tutaj ta grupa eksploracyjna od początku w zasadzie wspierała i organizowała te nasze prace na zamku Grodno. No i co? No i tutaj posiłkując się wyglądem chociażby właśnie tej bulli, możemy śmiało powiedzieć, że w tym wypadku mamy do czynienia właśnie z dokumentem wystawionym przez Pedro de Luna. Między innymi praktycznie identyczna pieczęć, identyczna bulla jest przywieszona do zachowanego w całości dokumentu erekcyjnego Uniwersytetu w Edynburgu. No i nasuwa się też pytanie, tak, dlaczego tutaj do jakiego dokumentu ta bulla była przyczepiona, co też mogło tam być zapisane chociażby właśnie w tym dokumencie. No tutaj z racji niezachowania się dokumentu możemy tylko spekulować, ale jest to jak w sumie na skalę polską taki przedmiot wyjątkowy, bo tych bulli papieskich Benedykta XIII Za dużo się nie zachowało do naszych czasów, no chyba poza archiwami watykańskimi, bo tak rzeczywiście tysiące są one przechowywane. Na dzień dzisiejszy chyba jest to jedyna bulla tego konkretnego papieża, którą w trakcie wykopalisk archeologicznych w Polsce udało się odkryć. No jeszcze właśnie dla porównania, jak to wyglądają te bulle Benedykta XIII, ta średniowieczna, a tutaj u góry bulla, jedna z bulli Benedykta XIII, jego Pietro Francesco Orsini. Inne takie artefakty, drobne przedmiociki, które odnajdujemy, które zawsze cieszą archeologów, bo są tak zwanymi dobrymi datownikami, monety. Tutaj rzeczywiście z tego niewielkiego wykopu archeologicznego grupę zacnych, bym powiedział, i dobrze zachowanych monet udało nam się odnaleźć. No między innymi chociażby właśnie prakteat świdnicki, bity w pobliskiej Świdnicy. To również takie drobne monety groszowe, byśmy dzisiaj powiedzieli, tak, halerze, bite w Mennicy w Kożuchowie, w Mennicy w Głogowie. Z dalszej okolicy jakby grubsza moneta, widzieliśmy euro, środkowoeuropejskie późnego średniowiecza. Grosz praski, tutaj po pracach konserwatorskich udało się stwierdzić, że to grosz wybity w Mennicy w Kutnej Chorze za czasów króla Władysława IV. Zresztą podobnie jak pozostałe te monety, ponieważ też są tutaj późno-średniowieczne. Natomiast w tym nasypie z zawalenia się zamku w wieku XVIII też udało nam się znaleźć pojedynczą monetę silnie zniszczoną, taki szterling flamandzki, albo może nawet angielski, ciężko powiedzieć, że ten stan zachowania monetki jest rzeczywiście szczątkowy. No ale to też pokazuje, tutaj jakby wiąże nam tą historię zapisaną w kronikach, wiąże z tym gruzem zamkowym. Jest to potwierdzenie tutaj jakby tego właśnie schyłku zamku w wieku XVIII. Wspominaliśmy sobie tutaj przed chwileczką w poprzedniej części troszeczkę właśnie o rycerzach, rabusiach o wieku XV na Dolnym Śląsku i na zamku Grodno. Mówiła tutaj pani profesor o parkanie, który tam stanął na poniżej Zamku Górnego. Tutaj macie państwo fundament tego parkanu właśnie, takiego muru kamiennego, który miał osłaniać jakby również ten zamek od strony właśnie tej takiej najbardziej narażonej na atak, czyli krótko mówiąc od dzisiejszego Zagórza Śląskiego, od tej strony, którą z reguły właśnie turyści współcześnie podchodzą do zamku, kierując się od parkingu tam u podnóża Góry Chojna, natrafiamy. No, najpierw właśnie teraz ten zamek średni, tak, a w XV wieku stał tam właśnie taki parkan, który miał za zadanie troszeczkę jakby właśnie blokować podejście pod sam mur zamku górnego. No i rzecz bardzo ciekawa tutaj też troszeczkę taka dla nas, która była zaskoczeniem, że no sam parkan, tak, tutaj nie spodziewaliśmy się tego typu konstrukcji w tym miejscu, a do tego zobaczcie, że to wszystko jest otoczone pogorzeliskiem, że widać tutaj po prostu te takie warstwy spalenizny, szczególnie z tej strony dosyć widoczne. Widać to rozsypisko tej części kamiennej, tego parkanu, z którego to rozsypiska wydobywaliśmy również różnego rodzaju ciekawe, no może nie różnego rodzaju, ale ciekawe militaria, jak chociażby właśnie bełty, groty bełtów do puszczy. Tutaj macie państwo przykład jednego właśnie takiego grotu późno-średniowiecznego, wydobytego mniej więcej właśnie tutaj z tego miejsca. No, jak mamy zburzoną fortyfikację, jak mamy do tego pogorzelisko, jak mamy do tego militaria, no to wniosek w zasadzie jest jeden, tak? No, oblężenie zamku. Tylko mówiąc, mamy tutaj świadectwa jakiejś bitwy, która się tam rozegrała u podnóża zamku. Ja myślę, że to są właśnie czasy tych panów von Puszkę, może troszeczkę później, może bliżej tam właśnie połowy XV wieku, może już właśnie czasy pierwszych czetriców nawet, wojny o sukcesję na tronie czeskim. No ale tutaj taki grot po prostu nie jest aż tak dokładnym datownikiem, który by pozwolił nam wskazać konkretny rok w historii zamku, aczkolwiek przedział czasowy, tutaj te monety, ta bulla, która też mniej więcej tutaj była właśnie w tym zasypisku, to wszystko układa się w jakąś taką właśnie historię wojenną, która w XV stuleciu, zapewne gdzieś około połowy XV stulecia się u podnóża zamku Grodno rozegrała. Tu a propos, proszę państwa, tego slajdu, chciałem wam jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie przedmiot, który tutaj widzicie, tej części, to zdjęcie, to jest również grot Bełtu. I wyobraźcie sobie, że to jest ten sam grot. To są dwa zdjęcia tego samego przedmiotu przed konserwacją i po konserwacji. Proszę Państwa, my byśmy tutaj i bullę też oczywiście widzieliście tutaj bullę, tą oryginalną bullę Benedykta XIII już po zabiegach konserwatorskich. My nie wiedzielibyśmy naprawdę wielu takich szczegółów przeszłości zarówno Grodna, jak i wielu, wielu innych miejsc badań archeologicznych, gdyby nie ogromny wysiłek, doświadczenie, umiejętności, wiedza, a nawet bym powiedział kunszt konserwatorów zabytków. Tutaj te przedmioty oddaliśmy do pracowni archeometrii i konserwacji zabytków Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam pod kierownictwem pani profesor Beaty Miazgi zostały one poddane właśnie zabiegom konserwatorskim, gdzie wyciągnięto jakby tutaj tą ich urodę, tak, tą ich informację również historyczną, która w takich bryłach nie wiadomo czego często przekazywanych konserwatorom tkwi. No tutaj dopowiem też małą prywatę sobie zrobię przy okazji, tam też w tej pracowni pracuje moja szanowna małżonka Magdalena. No i z zasługą Magdy tutaj w tym wypadku również jest to, że ten grot odzyskał właśnie taką formę, w jakiej zbliżono do tego, jak on wyglądał w średniowieczu w XV stuleciu. Co dalej, proszę Państwa? Kultura dworska. No zamek to nam się tu kojarzy oczywiście tutaj właśnie, że był zamieszkiwany przez rycerzy, że bywali tam książęta, że może od czasu do czasu jakiś król albo i cesarz dotarł na taki zamek. No i faktycznie widać tutaj również właśnie w tych artefaktach z Grodna, że ci rycerze tam przemieszkiwali, że rzeczywiście starali oni się tutaj nawiązywać do tych najlepszych wzorców kultury dworskiej późnego średniowiecza. Tutaj widzicie Państwo, bo jeszcze właśnie przed konserwacją, właśnie przed pracami konserwatorskimi, między innymi ostrogę właśnie taką rycerską, tutaj typ trzeci według pani Zofii Filczerówny, która tutaj właśnie skatalogowała już dawno, dosyć temu te ostrogi średniowieczne. Co na zamkach jeszcze robiono? No na pewno różnego rodzaju rozrywki też sobie zapewniano. Między innymi znaleźliśmy, zobaczcie tutaj, ten taki drobny przedmiot na fotografii i również tutaj rozrysowany na tablicy pionek szachowy. Późnośredniowieczny, może z początku XVI wieku, pion szachowy świadczący o tym, że gdzieś tam ta umiejętność gry w szachy, tak, te takie właśnie jakby rozrywki, które no, wyższa rozrywka intelektualna, tak jak można powiedzieć, tak, nie była obca również ówczesnym mieszkańcom zamku Grodno. W poprzedniej części opowieści naszej dzisiejszej o zamku Grodno padło pytanie również o stół, tak, co jadano, ale również o konie, tak, i o stajni. Tutaj też pani profesor Chorowska wspominała. Nam się też udało kilka fragmentów podków właśnie na tym zamku średnim, a do tego również tysiące różnego rodzaju okuć budowlanych, gwoździ, do których jeszcze dzisiejsze troszeczkę opowiem, o tych gwoździach wspomnę. Na pewno na zamku Grodno nie wykonano tych przedmiotów tutaj. Ciekaw jestem, czy macie Państwo, może w komentarzach ktoś napisze pomysły, czym te tutaj takie daszki, takie czapeczki mogły być. One są też tutaj rozrysowane na tej tablicy. Radku, mamy może tutaj jakąś podpowiedź od strony widzów? Co to jest?
Musisz im dać chwilę, bo to zawsze trochę zajmuje, zanim dotrze.
Z opóźnieniem, dobrze. To za chwilę może wrócimy do tej zagadki, a ja opowiem Wam też takich ciekawych przedmiotach związanych z dworem i z kulturą szlachecką, kulturą wysoką późnego średniowiecza. No, fragmenty naszych, które tutaj widzicie, wyrysowane też pieczołowicie przez, o ile pamiętam, przez panią Olę Konicką. A to są też takie fragmenty wczesnej kamionki takiej średniowiecznej. To są tak zwane naczynia typu grupy Falkego. Tutaj Falke to niemiecki archeolog, który z materiałów właśnie zamkowych, z materiałów takich, gdzie można by się spodziewać właśnie tej kultury dworskiej, wydzielił na Łużycach charakterystyczny typ naczyń, który najprawdopodobniej w późnym średniowieczu, w okresie XV wieku i wieku XVI były wytwarzane, a potem rozchodziły się właśnie wśród osób takich zamożniejszych. No i jeżeli chodzi o formę tutaj tych naczyń, to praktycznie bez wyjątku były to dzbany i były to puchary takie do picia właśnie różnego rodzaju trunków, czyli naczynia, które bogato zdobione te naczynia były, dobrej jakości, jeżeli chodzi tutaj właśnie o ich stronę technologiczną wykonania. No i cóż, i one rzeczywiście tutaj najprawdopodobniej na tych stołach w trakcie uczty tego typu naczynia stały, tak? No i jak się okazuje, również dotarły one z Łużyc na Grodno. I są kolejną taką tutaj jakby kawałeczkiem układanki do tego, że rzeczywiście tutaj, to już chyba w czasach tutaj właśnie tego rodu Czytriców, tak? Tej rozbudowy takiej z końca XV, początku XVI stulecia, w tych murach zamkowych takich okazałych również tutaj to bogactwo Czytriców, ono się manifestowało sprowadzaniem, importowaniem takich właśnie wyszukanych naczyń kamionkowych.
Pojawiło się parę podpowiedzi, znaczy się sugestii, tak? Co by to mogło być, pan Ryszard. Pan Ryszard strzela, że to Umbo, więc chyba jest fanem okresu wpływów rzymskich. Mhm. Pani koleżanka Beata z Muzeum Górnośląskiego strzela, że to są dna butelek. Jest tu jeszcze sugestia, że mogły to by być ozdoby na zbroje. Oraz dna kufli, pan Irek sugeruje.
Mhm. No to najbliższe były osoby, które rzeczywiście lokowały to wśród naczyń, a to są nóżki naczyń szklanych. Tak? Ja wiem, że to nie wygląda jak szkło. Tutaj, proszę Państwa, to co tutaj widzicie, prawda? Takie brązowe coś, zupełnie nieprzezroczyste. No ale szkło podlega również procesom erozji. Tam po tym, jak ono leżało kilkaset lat, w tym wypadku jakieś 500-600 lat w ziemi, no to ono jest przede wszystkim bardzo kruche i to znowuż tutaj wiedza, doświadczenie konserwatorów zabytków, żeby je zachować. Ale to są fragmenty nóżek, tak zwanych pucharów fletowych, czyli znowuż tutaj takich wyszukanych, szklanych naczyń, które służyły, no były jak to puchar, prawda? Czyli do picia różnego rodzaju trunków, przypuszczamy, że wino, na pewno i piwo świdnickie pijano na zamku Grodno. Na pewno pijano w XIX wieku, bo znaleźliśmy tutaj te butelki po piwie świdnickim również w tych młodszych warstwach archeologicznych związanych właśnie już z tą XIX-wieczną i XX-wiecznym okresem funkcjonowania zamku.
Widzisz, zanim przejdziesz dalej, to tylko rzucę, że dosłownie w momencie, gdy już miałeś powiedzieć, że są to dna pucharów fletowatych, napisał to Jacek Milczarski, kolega, nomen omen, odkrywca bulli papieskiej. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy również koleżankę Dorotę, która też uczestniczyła w tych badaniach wówczas i też była w trakcie. Była jedną z pierwszych osób, która okazję miała zobaczyć ową bullę.
Jacek jest poza konkursem także. Bo jest po pierwsze archeologiem, a po drugie brał udział właśnie w naszych wykopaliskach. Zresztą nie tylko w tych, także, że zdziwiłbym się, jakby nie rozpoznał w tym właśnie pucharów fletowatych, tak? Ale te puchary, one gdzieś tam też, jeżeli chodzi właśnie skąd one się wzięły na zamku, to one prawdopodobnie gdzieś nie w tak odległej okolicy były produkowane, bo te takie leśne huty, które gdzieś tam właśnie po Sudetach funkcjonowały w późnym średniowieczu, mamy co do tego tutaj informacje. Zresztą te leśne huty, one do dnia dzisiejszego, prawda, w Sudetach, w czeskiej części Sudetów, a i w Szklarskiej Porębie też oczywiście, tutaj ta Szklarska Poręba, to nazwa się wzięła właśnie od tego, że tam wyrabiano szkło już od późnego średniowiecza, no a efekty tych wyrobów również praktycznie na wszystkich zamkach te puchary fletowate, lepiej lub gorzej zachowane, one się znajdują. Więc jakby to taki, powiedziałbym, jeden z takich stałych kanonów kultury dworskiej, można by rzec, późnego średniowiecza, a o wiele rzadsze są właśnie te naczynia typu Falkego, tak, gdzie tutaj też było dosyć dużym zaskoczeniem dla nas, że one się tam znalazły. No ale to nie tylko ta taka ceramika, czy też naczynia luksusowe, ale również właśnie ten dzień powszedni, te naczynia, w których gotowano chociażby różnego rodzaju potrawy w zamkowych kuchniach, te garnki, w których przechowywano również po części pożywienia, przede wszystkim płyny, tak, które tutaj już wymienialiśmy. Ale zobaczcie też tutaj na te kolory średniowiecze, na te oryginalnie zachowane właśnie barwy średniowiecznej ceramiki. Mnie to zawsze fascynuje tutaj, ta taka feria barw ceramiki od kremowej poprzez różnego rodzaju odcienie brązu, aż gdzieś tam po takie właśnie ceglaste, postalowo-szare i tak dalej, i tak dalej. A co do samej formy też tutaj, aha, no i większość tych naczyń pokazuje właśnie w zasadzie dwa okresy świetności zamku, czyli czasy od Bolka I do Bolka II, a potem druga połowa XV i XVI stulecia. No i gdzieś tam od XV stulecia też, od połowy XV stulecia wiemy, że na zamku Grodno również innego typu ceramika się znajdowała, ceramika budowlana. O tej ceramice budowlanej za chwileczkę jeszcze kilka słów opowiem. No właśnie, bo tutaj pani profesor Chorowska wspominała, pokazywała nawet tutaj te aule, tak, te pomieszczenia poszczególne zamkowe, opowiadała o przepychu, który tam się znajdował, wspominała o otworach kominowych, które tu i ówdzie udało się poodkrywać, a nam w tym gruzowisku XV stulecia udało się odkryć również pozostałości pieców kaflowych, mianowicie właśnie jeden z elementów tutaj tej ceramiki budowlanej to były kafle, no w liczbie co najmniej kilkudziesięciu udało nam się tutaj zrekonstruować ilość tych kafli, a jeden był szczególny. Rzeczywiście tutaj widzimy taki znowuż przepych, być może to piec, który gdzieś tam właśnie w tej takiej wielkiej auli, tej sali rycerskiej może się znajdował. Tutaj widzicie Państwo już też właśnie po rekonstrukcji, po sklejeniu i rozrysowaniu jeden z kafli tak zwanych płytowych, gdzie tutaj na tej płycie, na przedniej stronie kafla jest przedstawiona scena taka figuralna, taka bardzo dynamiczna, pokazująca, no na zasadzie nie jesteśmy pewni do końca co pokazująca, albo pojedynek, albo naukę fechtunku, bo też tego typu właśnie przedstawienia późno średniowiecznych księgach dotyczących nauki fechtunku znajdujemy. Tutaj, krótko mówiąc, mamy dwóch mężczyzn w strojach, pomimo że moglibyście powiedzieć, jak mężczyzn, jak oni mają na sobie spódniczki. To nie są spódniczki, tylko to są takie tuniki założone na zbroję. No i oni są uzbrojeni, tak? Mają tutaj, obaj dzierżą miecze, obaj też takie właśnie tarcze okrągłe, niewielkie, tak zwane puklerze, dzierżą w drugiej dłoni i widać, że tutaj ze sobą się jakoś tam właśnie ścierają, atakują jeden drugiego. No, bardzo takie ciekawe przedstawienie też właśnie związane z kulturą dworską, ale nie tylko, też tutaj z kulturą mieszczańską, szlachecką. Między innymi też takie właśnie przedstawienie widnieje tam na jednym z fryzów Ratusza Wrocławskiego, gdzieś tam około 1480 roku, jak Państwo, ci, którzy znają Wrocław, byli, widzieli Ratusz Wrocławski, to tam zwróćcie uwagę, że są tam różnego rodzaju właśnie takie scenki rodzajowe przedstawione na ratuszu, a jedna z tych scenek, tam też widzimy chociażby mężczyznę z pucharem fletowym, tam raczącego się alkoholem, ale też jest tam pokazana właśnie scena pojedynku, bardzo podobna do tego, co tutaj widnieje na tym kaflu z Grodna. No i fragmenty innych takich kafli płytowych pozwalają nam stwierdzić, że jakiś taki właśnie również piec, powiedziałbym majestatyczny, tak, taki bogato zdobiony, gdzieś na zamku Grodno musiał stać. Podobne kafle znajdujemy też po bliskich Czechach, na zamku Bołzo, w Wołomuńcu również się udało tego typu kafle znaleźć. Na zamku w Jaworze też bardzo podobne kafle piecowe odkryto także. No i wszystkie one gdzieś tam pojawiają się powiedzmy około połowy XV wieku i w drugiej połowie XV stulecia funkcjonują w piecach kaflowych, zapewne nie tylko zamkowych, ale również i mieszczańskich. A co na dachach? Też tutaj z wykopalisk wiemy, że chyba dopiero w XVI stuleciu pojawiła się, to raczej nielicznie, pojawiła się dachówka ceramiczna, tutaj takie dachówki typu mnich, mniszka, niewielkiej ilości udało nam się odnaleźć. Do tego fragmenty cynowych płytek, takich w kształcie rybiej łuski też znaleźliśmy, to najprawdopodobniej też jest właśnie pokrycie dachu na tak zwaną właśnie rybią łuskę, ale przede wszystkim i na pewno w średniowieczu i w okresie wczesno-nowożytnym większość tutaj tych budynków zamkowych była pokryta gontem, tak? Taką drewnianą klepką, bo rzeczywiście tego okresu ruinacji XV-wiecznej udało nam się odnaleźć tam w tym rozsypisku, w takim pogorzelisku setki gwoździ, niewielkich takich gwoździ, którymi te gonty do siebie mocowano na zamkowych dachach, a do tego jeszcze przy niektórych z tych gwoździ zachowane fragmenty zwęglonego drewna. Nasza koleżanka pani Agata Sady, bugajska archeobotanik, specjalizująca się właśnie w analizie makroszczątków roślinnych, no, pokazała mi to, ona mówi, no tak, takie typowe albo jodłowe, albo sierpowe gonty. Także tutaj to pokrycie dachowe musiało być wykonane właśnie z drewnianych gontów. A do tego też znaleźliśmy fragmenty. Pani profesor Chorowska mówiła tutaj dosyć dużo właśnie o otworach okiennych, a my mamy świadectwa tego, jak te okna były szklone, bo no tam chyba żadne z tych okien, które teraz współcześnie znajdują się na Zamku Grodno, może poza tutaj tym takim jednym niewielkim okienkiem, takim świetlikiem w tym miejscu, to te wszystkie pozostałe okna, one są oszklone gdzieś tam w XIX-XX wieku. Nie ma tam tego, tych oryginalnych ram okiennych i oryginalnych szyb w tych otworach okiennych. Natomiast nam się udało troszeczkę odnaleźć tych szybek i przede wszystkim tak, no nie było tam praktycznie takich dużych tafli okiennych, jak tutaj widzicie, natomiast były tak zwane gomułki, tak, czyli takie niewielkie, o średnicy kilkunastu centymetrów fragmenty okrągłe, szybki szklane, do tego one były mocowane, na podobieństwo witraży, tak, były mocowane w ramkach ołowianych. No i te szybki gomułki, jak i te ramki ołowiane również w pogorzelisku tym XV-wiecznym i w rozsypisku tym XVIII-wiecznym udało nam się odnaleźć. Czyli tutaj jakby kolejny taki ten element układanki, jak zamek wyglądał w materiałach archeologicznych, też udaje nam się troszeczkę tutaj dopowiedzieć o tym. Co jeszcze? A no właśnie, taka ciekawa rzecz, bo cały czas mówimy tutaj o różnych ludziach, tak, którzy te przedmioty wytworzyli, przynieśli, użytkowali, porzucili, zbudowali zamek, przebudowali zamek. Czyli krótko mówiąc, no my jako ludzie, tak, nasi poprzednicy, cały czas jesteśmy tutaj wymieniani, ale jakby ten człowiek fizycznie na zamku, jakby go nie było, tak, bo nie mamy pozostałości tych takich fizycznych, biologicznych po ludziach. Troszeczkę mamy. No i nie tylko tutaj, nie tylko też szkielet tej księżniczki Małgorzaty, który tam w tym pseudolochu zamkowym jest przykuty do skały. Tutaj ci z Państwa, którzy znają, odwiedzali Grodno jako turyści, być może pamiętacie pewnie taką legendę o tej księżniczce Małgorzacie, która tam miała być wydana za bogatego jakiegoś starszego szlachcica. Nie chciała go. Strąciła go ze skały, tak pozorując wypadek, ale niestety ojciec jej dojrzał ten akt zabójstwa, no i ukarał córkę właśnie tam na śmierć głodową, przykuł ją gdzieś tam w lochu głodowym. No, pozostałością tego wydarzenia miał być właśnie szkielet, który tam w tym lochu głodowym turyści oglądali dawniej, oglądają do dzisiaj. Zmieniła się lokalizacja lochu głodowego, bo w okresie międzywojennym to ten zalog głodowy uważano właśnie ten taki loszek, o którym wspominała pani profesor, gdzieś tam w głębi budynków zamkowych. No a współcześnie to jest taka piwniczka tutaj pod tą główną bramą przy wejściu do Zamku Górnego. No i cóż, no tutaj historię tego szkieletu, który tam jest współcześnie prezentowany, to z wielką swadą opowiada nasz kochany profesor Krzysztof Borysławski, mój szef, emerytowany już teraz szef z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, bo on jest twórcą jakby tutaj tego szkieletu, kiedy odwiedził w latach 70. Zamek Grodno, zauważył, tam oczywiście wysłuchał tej legendy o księżniczce Małgorzacie. Nomen omen, ta legenda się dopiero w początkach XX wieku pojawiła, a sam szkielet był prezentowany gdzieś tam od roku 1904 albo 1905, czyli krótko mówiąc zupełnie tutaj młoda jakby historia, tak naprawdę mówiąc. Wcześniej nikt o tam tej księżniczce nie słyszał, no ale Krzysztof tutaj poddał rekonstrukcji ten szkielet, także to, co tam dzisiaj widzimy w lochu zamkowym, to jest po części To jest oryginalny szkielet ludzki, tak, ale tutaj właśnie taki złożony, zrekonstruowany przez profesora Borysławskiego. Ale w głębi tamtej piwnicy udało nam się odnaleźć dalsze kości ludzkie. No i analiza antropologiczna wykonana tutaj przez jedną z uczestniczek, wolontariuszek naszych prac na zamku z Grodno, panią Aleksandrę Chlebicz. To tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie, może nas słucha, może obejrzy później relacje z tych naszych odkryć. Pani Aleksandra rozpoznała te kości jako pozostałości co najmniej trzech różnych osób. Kobiety w wieku około 20 paru lat, to by odpowiadało tutaj tak tej legendzie wiekowi tej księżniczki Małgorzaty. No i dwóch mężczyzn, jednego starszego w wieku tam około 50 lat, drugiego w wieku około 35 lat. Kim byli ci mężczyźni? To mogą być pozostałości szkieletów wyciągniętych z sarkofagu, z krypty Cydliców. Tak, ta krypta, o której wspominała pani profesor, że ona powstała gdzieś tam przy tej właśnie przebudowie zamku. No jako kolejna atrakcja turystyczna, tak, tutaj na zamku właśnie, wiadomo, zamek musi mieć kryptę, no ale rzeczywiście w tej krypcie co najmniej dwóch Cydliców pochowano, czyli to są pochówki gdzieś tam może XIX-XX-wieczne. My tam do tych sarkofagów też zajrzeliśmy przy okazji i ku naszej wielkiej radości i zdziwieniu wyciągnęliśmy tam fragmenty kolejnego szkieletu ludzkiego, ale wyobraźcie sobie, że szkieletu wykonanego z gumy. Tak, właśnie takiego demonstracyjnego szkieletu gdzieś tam, takiego antropologicznego z początku XX stulecia, wykonanego tam z jakiejś takiej właśnie masy plastycznej, to najprawdopodobniej ten szkielet, pozostałości tego szkieletu właśnie też udało nam się znaleźć. Ten, który w okresie międzywojennym był prezentowany jako szkielet księżniczki Małgorzaty. Więc no, jak widzicie, te kości ludzkie troszeczkę na tym zamku jest, no, natomiast gdzie są szczątki tych wszystkich rodów znamienitych, które przez te 7 stuleci historii zamku Grodno użytkowały go, przebudowywały, doprowadzały czasami do ruinacji. No, one są gdzieś na lokalnych cmentarzach, tutaj też chociażby właśnie ten taki kościółek Niedźwiedzicy, bardzo ciekawy, zachowany w lennie zamkowym, tak, czyli tutaj w tej ekumenie funkcjonowania zamku, bo oczywiście zamek to jest dominanta, proszę Państwa. Zamek to jest dominanta na to, że zamek istniał, funkcjonował, rozwijał się, zarabiało tutaj całe to lenno zamkowe, cała okolica jakby przynosiła ku temu dochód. Tam między innymi na pewno też wypasano te konie, a miałem też wspomnieć tutaj też o właśnie co jadano. To jest badań archeozoologicznych szczątków kostnych zwierzęcych, które udało nam się dosyć obficie odnaleźć na Grodnie. Wiemy, że przede wszystkim konsumowano bydło domowe. I to dosyć tak intensywnie, tutaj to bydło domowe było w większości zjadane, przyprowadzane tam zapewne poddawane obróbce rzeźniczej, tak brzydko mówiąc, a następnie też ćwiartowane i gotowane, raczej gotowane, rzadziej pieczone, bo tam śladów opalania na kościach raczej nie ma. A potem te kości były wyrzucane gdzieś tam właśnie na to międzymurze zamkowe i tam stawało się one pokarmem psów. Widać tam, proszę Państwa, na tych kościach późnośredniowiecznych ślady obgryzania przez psy. Mamy kolejny taki właśnie empiryczny dowód, że i na zamku Grodno w późnym średniowieczu trzymano psy. I tutaj jeszcze wypowiedzi, nawiązując do wypowiedzi pani profesor Chorowskiej, chciałem uzupełnić jeszcze o jedną rzecz, tutaj też dotyczącą właśnie lenna zamkowego, otoczenia zamku Grodno, mianowicie tutaj z badań archeologa Tomka Stolarczyka, nie tylko, tutaj też i starsi autorzy wskazywali, wiemy, że no już najprawdopodobniej właśnie w czasach Czetryców, a na pewno już w czasach panów von Logau, w okolicy istniały kopalnie rud metali nieżelaznych. Tak? Mamy tam między innymi też w dolinie rzeki Bystrzycy i w sąsiednich wioskach na mapach XVIII-wiecznych widnieją podpisy Silbergrube, tak, świadczące o tym, że tam te kopalnie srebra, czy też takich właśnie bimetalicznych rud, z których można było pozyskiwać również srebro, one w lennie zamkowym, w otoczeniu zamku Grodno istniały. No i cóż, na pewno też przyczyniły się nie tylko ta komora celna, która się znajdowała nieopodal zamku, ale również z pewnością te kopalnie rud, one spowodowały, że w późnym średniowieczu i panowie von Logau też zapewne mieli trochę grosza z tego. No a też te, chociażby właśnie monety, te brakteaty świdnickie, które Państwo widzieliście wcześniej, z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że to właśnie tutaj jest efekt wydobywania srebra w późnym średniowieczu, w okresie wczesno-nowożytnym, w okolicach zamku Grodno. Tamtego srebra nie było aż tak dużo, tam się w zasadzie w XVII-XVIII wieku pokłady tych rud wyczerpały. Potem niektóre z tych kopalni, one krótko funkcjonowały w wieku XX, ale to już zupełnie inna historia, bo to było związane z poszukiwaniem i pozyskaniem uranu w polskim Sudetach. No i ogromnie, proszę Państwa, już chciałbym tak kończyć tutaj swoją wypowiedź. Wspomnę tylko tutaj profesora Bushinga, tak, czyli tą osobę, która uratowała w zasadzie dla nas zamek w XIX stuleciu, gdzie no, archeolodzy poprzez to swoje zainteresowanie różnego rodzaju właśnie artefaktami dotyczącymi naszej kultury z przeszłości, po trochu są i turystami, można by tak rzec przewrotnie, tak, bo podejmowano i dawniej ekspedycje w odległe strony, ale również ekspedycje chociażby właśnie takie ratunkowe, XIX-wieczne Sudety, gdzie dostrzegano te ruiny zamków, które się tam znajdowały, gdzie starano się, tutaj właśnie profesor Bushing był takim prekursorem, to był profesor historii na Uniwersytecie Wrocławskim, założyciel, o ile dobrze pamiętam, w ogóle chyba katedry prahistorii na Uniwersytecie Wrocławskim, prawda?
Tak.
No więc jest i archeolog, i właśnie konserwator zabytków, i historyk architektury, i historyk stricte w jednym. No i cóż, i też tutaj od połowy XIX wieku zamek stał się takim modnym miejscem wycieczek, zwiedzano go, podziwiano, a dużą zasługę też tutaj w tym, że turyści tam przybywali w XIX wieku, jak i współcześnie również też oczywiście miała ta gospoda, karczma, która tam na Zamku Dolnym się znajdowała. No i świadectwa tutaj działania tej karczmy w XIX-XX wieku również udało nam się odnaleźć w postaci chociażby tych wspomnianych butelek z piwem świdnickim, ale też i porcelana z zastawy, jak sądzę, właśnie tutaj tej dawnej karczmy. Też fragmenty tego typu właśnie okruchów materialnych przeszłości udało nam się odnaleźć. Drodzy Państwo, to, że mogłem Wam opowiedzieć tutaj taką dosyć bogatą, prawda, historię tutaj razem z panią profesor Chorowską, tutaj powołując się na doświadczenia historyków, na doświadczenia archeologów innych specjalności niż to, czym ja się param, no to jest takie właśnie żmudne zbieranie informacji ze wszystkich stron, z których się da, tak, o badanym miejscu. To profesor Jacques Le Goff już w latach 90. napisał taki artykuł przełomowy wówczas, no nie, to nazwał Historia Całkowita. On był historykiem, opierał się na źródłach tych archiwalnych przede wszystkim, ale zauważał również tutaj właśnie mnogość możliwości pozyskiwania informacji z innych źródeł niż archiwalia. No i postulował tworzenie tutaj właśnie, to odtwarzanie, rekonstruowanie przeszłości w oparciu o jak najszerszą bazę źródłową. No i tak w zasadzie czynimy tutaj, jak zauważyliście, współpracując z przedstawicielami wielu nauk, nie tylko nauk humanistycznych, takich właśnie jak historia czy historia architektury, ale również nauk przyrodniczych, jak chociażby właśnie botanika czy zoologia. Tutaj koledzy botanicy, zoolodzy dodają również szereg takich informacji, które nam uzupełniają o obraz, w tym wypadku funkcjonowania Grodna. No i myślę, że też tutaj jeszcze zanim Państwu podziękuję za uwagę, to ja tutaj muszę podziękować. Myślę, że w imieniu i również kolegi Radka Biela i pani profesor Chorowskiej winni jesteśmy podziękowania, prawda, tutaj przede wszystkim chyba dwóm panom, panu Grzegorzowi Sanikowi, prawda, i panu Pawłowi, no i wyleciało mi w tej chwili nazwisko. No
jest,
tak jest, dokładnie. Oczywiście szereg instytucji, które nas tutaj wspierały, Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, którym właśnie Paweł kierował wówczas, Lasy Państwowe, Grupa Eksploracyjna Miesięcznika Odkrywca, Gmina Walin, nasz wieloletni sponsor, dobroczyńca, firma TME, tak? No i też grupa młodzieży tutaj zarówno z Politechniki Wrocławskiej, jak i również z Uniwersytetu Przyrodniczego w tych wykopaliskach brała udział właśnie to kilkunastoosobowa grupa studentów ode mnie z uczelni, z Zakładu Antropologii, studentów zrzeszonych w kole naukowym antropologów w Juvenis. Wszystkim serdecznie dziękuję, bo to bez waszej pomocy, bez waszej życzliwości to by się nie wydarzyło. Nadal bylibyśmy tutaj w takiej sytuacji jak z roku tam 2016, że pewnej rzeczy byśmy się domyślali, byśmy tutaj snuli różnego rodzaju hipotezy, ale jakby sprawdzenie tych hipotez nie byłoby możliwe bez naszych dobroczyńców tutaj, prawda, których wymieniłem pokrótce przed chwilą. No i z mojej strony to chyba tyle na tą chwilę. Dziękuję Państwu za uwagę.
Tak jest, jak najbardziej. Bardzo dziękuję i Tobie, Panie Doktorze. Tutaj od razu pokazuję, póki jesteśmy na bieżąco, widzowie będą teraz widzieć, goście niestety nie widzą, bo już mi się nie chce tych ekranów przełączać, ale puchar fletowaty właśnie tak wygląda. Jeśli byście się zastanawiali, znalazłem z Muzeum w Nysy. Nie całkiem jest wyraźny, może mi się na YouTube uda znaleźć lepsze zdjęcie, ale właśnie koleżanka Beata pisała, że piękne puchary fletowate można znaleźć w Muzeum w Nysie. I pani Teresa zastanawiała się, gdzie lądowały ścieki z zamku.
Są, prawda? Te takie spusty gdzieś tam pomontowane, którymi...
Tak.
Pani profesor będzie więcej wiedziała.
To znaczy ja o jednym wiem. Z tej kuchni zamkowej spust, no to był po prostu na międzymurze wyrzucany. Także to sobie po skałach płynęło i użyśniało. Ale musiało być, a z kolei nieczystości głównie po tym zboczu, które wychodzi dzisiaj na Jezioro Bystrzyckie. Ono, to rzeczywiście była bardzo stroma góra, w związku z tym nikt tam raczej nie spacerował. Nawet z pewnością nikt nie spacerował. Także no to te dwa kierunki.
Ja próbowałem tam wejść na to zbocze. Tam jest też taka ciekawa rzecz związana chyba z budową zamku. Mianowicie ja sądzę, że tam są pozostałości kamieniołomów, z których pozyskiwano materiał na budowę zamku. No i te wyrobiska kamieniołomów, one
takie
naturalne miejsce, gdzie no, zwyczajnie po prostu wysypisko śmieci, prawda?
Tak, ale właśnie są te wyrobiska. Są te wyrobiska, takie wypłaszczenie, one niektóre wyglądają, znaczy no wyraźnie, że to człowiek zrobił, więc nawet sprawiały wrażenie jakby jakiejś rozbudowy, ale to raczej jest kwestia pozyskiwania materiału.
Tak. Tam przed chwilą widzowie właśnie widzieli to, gdzie nieczystości z jednej strony wylatywały po prostu na zewnątrz zamku, no bo nikt tego nie gromadził. Po środku, wewnątrz, takie rzeczy to tylko w miastach robili średniowiecznych i różne dziwne rzeczy dzięki temu się działy. No tak. Pytanie padło, które jest związane z tym w ogóle, dlaczego my się na tym Zamku Grodno pojawiliśmy w 2017 roku, bo nasz kolega Łukasz Orlicki, który niestety nie dał rady być, miał opowiadać o buli, ale obowiązki domowe go zatrzymały. No, mieliśmy poszukiwać skarbów z II wojny światowej i pan tutaj Robert się zastanawia, co ze skarbem ukrytym w Grodnie, czy jest prawdą, że w Pałacu w Nowym na dole odnaleziono zabytki, które ukrył Wehrmacht. My szukaliśmy skarbu generała Schrecka, jeśli dobrze kojarzę.
Tak, skrzynia von Schrecka, tak. Rzeczywiście była taka historia, że gdzieś tam w podziemiach zamkowych niejaki właśnie Schreck zakopał, tak? No, zrobiliśmy w kilku miejscach najpierw badania geofizyczne z użyciem georadaru. Rzeczywiście tam pod Posadzką w jednym miejscu, nawet w kilku miejscach pokazała się jakaś taka anomalia geofizyczna, która można było sądzić, że jest ona, że jest to jakiś wkop, tak, pod Posadzkę. Za zgodą tutaj włodarzy zamku w dwóch miejscach sprawdziliśmy te anomalie. No i jedno się okazało taką naturalną rozpadliną skalną, w której nic nie było, a w drugim miejscu, rzeczywiście pod Posadzką, był ewidentnie wkop i to taki wkop, bym powiedział, zupełnie świeży, gdzieś tam właśnie dwudziestowieczny, w obrębie tego wkopu nawet jakieś tam pozostałości rozbitego drewna, skrzyni, okucie jakiejś skrzyni też udało nam się znaleźć, także może tutaj jakieś takie ziarno prawdy w tej opowieści o zakopanej skrzyni. Ono istnieje. To w tej sali, która teraz jest nazywana salą tortur, tak, jeżeli Państwo znacie Zamek Grodno, kojarzycie. Tam na środku teraz jest nawet to chyba eksponowana, ta nasza odkrywka archeologiczna.
A przynajmniej
coś tam było. Może ktoś tam jakąś skrzynię rzeczywiście zakopał, ale równie szybko ktoś ją wykopał. No, nam się skarbu jako takiego twardego skarbu nie udało znaleźć, a te skarby naukowe to Państwu pokazaliśmy, prawda? To, co nas tutaj najbardziej fascynuje i przyciąga na Grodno. Ale wówczas też chociażby właśnie mieliśmy okazję rozmawiać tutaj z panem Pawłem Brzozowskim, Grzegorzem Stanikiem, tutaj też z kolegami właśnie z Bractwa Zamku Grodno, tak tutaj też, no i znając chociażby tutaj właśnie te plany co do zagospodarowania zamku średniego, chcieliśmy sprawdzić, czy w tym nasypie, który tam się znajduje na zamku średnim, nie ma czegoś ciekawego. No jak widzicie Państwo, jest to po prostu świadectwo, no takie materialne świadectwo istnienia, funkcjonowania tego zamku, gdzie tam te warstwy się odkładały przez co najmniej 700 lat. No i to samo z siebie jest po prostu już zabytkiem. Tak? Tutaj uważam, że ten nasyp jako taki właśnie fenomen funkcjonowania zamku, on powinien zostać również zachowany. Jest równie cenny jak mury, jak portale, jak artefakty, które tu i ówdzie na zamku widzicie.
Padł temat skarbów z II wojny światowej, no to się pojawiły komentarze. Oj, pojawiły. Pan Irek tutaj pisze,
nie,
że...
Nie ma Łukasza, my nie jesteśmy za bardzo kompetentni.
Też mi się wydaje, że Łukasza zdecydowanie zaprosimy. Grzegorz Sanik, który też miał z nami być, o historii niestety nie dał rady, bo bardzo zajęty jest teraz, ale też kiedyś go na pewno zaprosimy. Możecie go znać jako podróżnik w czasie, chyba tak się nazywa, albo podróżnik historii, kanał na YouTubie. Świetny też o Zamku Grodno, ma materiał świetny, podsumowujący trochę skrótowo też to wszystko, co jest w Architektusie, czyli czasopiśmie wydawanym przez Politechnikę Wrocławską, Wydział Architektury, czy katedrę dokładnie, pani profesor?
Nie, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Tak, udało się to wszystko zebrać.
Ja polecam wycieczki z Grzegorzem. Grzegorz jest przewodnikiem sudeckim, organizuje wycieczki po górach Sowi, górach Wałbrzyskich, więc no, znajdziecie go na pewno na Facebooku, znajdziecie go na YouTubie, także że dotrzeć do niego to żaden problem i jak ktoś ma czas, ochotę, chce bliżej zapoznać się tutaj właśnie też z okolicami Zamku Grodno, to polecam wycieczki z Grześkiem.
Pani profesor, parę słów o Architektusie jeszcze chcę powiedzieć może?
To znaczy ja chciałam dodać, że takie numery historyczno-architektoniczno-archeologiczne zdarzają się co jakiś czas, może nawet coraz częściej, ale poza tym jest to pismo poświęcone architekturze, także współczesnej architekturze, więc ono może nie jest takie bardzo, że tak powiem, związane z tematyką, o której dzisiaj mówimy. No niemniej takie również są numery specjalne, zresztą w tym roku obecnym, 2022, też ma być cały numer poświęcony badaniom architektonicznym z nauk różnych stron Polski.
Ale gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej, to właśnie widzicie na ekranie kod QR, który prowadzi bezpośrednio. Całe czasopismo jest dostępne za darmo do pobrania na stronie wydziału. Przy czym jest niestety online, po angielsku.
To znaczy ten właśnie poświęcony Grodnu jest po angielsku. Wcześniej było dwujęzyczne. Szpalta po polsku, szpalta po angielsku. To było najlepsze rozwiązanie, ale akurat ten numer właśnie jest taki.
Ale plany są. Nic nie powiemy więcej. Plany są.
Plany są.
Bo w naszym języku pod polskie strzechy trafiło, ale to jeszcze długa droga do tego. Jeszcze mamy godzinę 20:30. Mam nadzieję, drodzy goście, że nie musi uciekać mi jeszcze, bo chciałbym tak 10-15 minut maksymalnie jeszcze wam zająć na parę pytań, które tutaj i uwag też przy okazji, bo pan prezes Bractwa Grodno, o którym wspominaliśmy, cały czas z nami jest święcie przekonany, że jeszcze nie wszystkie podziemia mamy zlokalizowane. Panie Tomaszu, jak na każdym zamku, marzenia zawsze są, żeby coś jeszcze odnaleźć. My nie jesteśmy chyba przekonani. Chyba wszystko już tam znaleźliśmy, co się dało.
Nie, no wszystko to na pewno, nie, prawda?
Ale z komnat, tak zasadniczo.
Z komnat.
Bo informacji o życiu mieszkańców, no tak, to jeszcze można kopać i kopać.
No jesteśmy któreś pokoleniem badaczy, tak? Dajmy tutaj też szansę kolejnym pokoleniom. Tak? Wydaje mi się, że tutaj zamek z takiego marazmu gdzieś tam z lat 70., bo tam jakieś badania były prowadzone pamiętamy, prawda, tutaj pan profesor Rozpędowski wspominany, ale po kilkudziesięciu latach jakby wróciliśmy na Grodno, no i okazuje się, że było po co wracać, więc sądzę, że też i nie porzucamy Grodna tak zupełnie, no nie, że typu właśnie, że już wszystko wyjaśniliśmy i tyle. No.
Pani Arianna się śmieje, Carterowi też tak mówili, no to takie porównanie, to bardzo dziękujemy, jeszcze nam daleko do tego, ale no myślę, że może kiedyś, nigdy nie wiadomo jak to jest. Pan Robert tutaj...
Ja bym bardzo chciał, żeby Bulla wróciła na zamek, to też tutaj tak. Musimy jakoś przemyśleć, prawda, żeby można było ją tam zobaczyć i również te inne artefakty przez nas odnalezione, żeby jakaś tam wystawa taka właśnie muzealna, archeologiczna za jakiś czas zaistniała.
Tak, to powinien być priorytet.
Tak, no.
Pan Irek właśnie pisał, że pod wpływem naszych programów odwiedził krzyżackie zamki, o których opowiadaliśmy. Tutaj pan Ryszard zaraz pisze, że no już widzi pielgrzymki, które pod wpływem tego odcinka na Zamek Grodno jadą. Drodzy widzowie, jeśli chcecie zobaczyć Bullę, to niestety nie uda się tam zobaczyć Bulli jeszcze, ale cały czas myślimy, jakby to można było załatwić. I tutaj miałem taką uwagę bardzo interesującą moim zdaniem od pana Roberta. Jeśli potem chłopi mogli rozbierać zamek, to warto przyjrzeć się domom we wsi. Podobnie jest w okolicach zamku Grodziec. Piękne fragmenty piaskowca, chłopskich stodoła wkomponowane. Chyba nie braliśmy tego pod uwagę. Znaczy braliśmy, ale nie wykonaliśmy.
Znaczy nie wykonaliśmy, może w ten sposób, bo to było znane, ale rzeczywiście trzeba się rozejrzeć. W samej Niedźwiedzicy zresztą. Wydaje się, że niedaleko kościoła też właśnie jest kamieniarka z
Tak, w tym takim dworze tam, prawda, w tym folwarku. W ogóle cała ta ekumena zamkowa właśnie, to lenno zamkowe, to jest terra incognita, to jest na następne, tak. Znaczy, tym bardzo chętnie bym się zajął w przyszłości, powiem szczerze.
I piękny szlak archeoturystyczny można by spokojnie poprowadzić przez kilka tam miejsc.
Tak, do tych kopalni, chociażby srebra, prawda, które tam są przecież, no.
Jeszcze tutaj miałem... No tutaj pani Małgorzata się śmieje, że na bitwę na Bosaka by nie poszła, to pewnie przy okazji tego przedstawienia na kaflu piecowym. Pani Małgorzato, chce zauważyć, że oni mieli buty zasadniczo. One na różnych przedstawieniach średniowiecznych te buty mają takie...
Dzięki odmowie, tak, owszem.
Takie kapciowate trochę są.
Z tym, że to, co tam na tym kaflu było widać, to bardziej trening, by powiedział. No nie? Trening można sobie w jakichś takich właśnie butkach treningowych jak najbardziej. Ale generalnie tam są buty, tak. To takie bym powiedział, nogawice, które szły gdzieś właśnie aż pod tą tunikę, prawda? Dlatego tego nie widać za bardzo.
One czasem nawet mają takie palce, bardziej takie wyeksponowane, w sensie przód buta, ale tutaj akurat tak się... to zachowało, a tak przedstawione.
Nie miały obcasa, dlatego też tutaj jakby one się nie odcinają tutaj, prawda, to obuwie. Prawda, że pamiętajmy, że te średniowieczne buty praktycznie były pozbawione obcasów.
I pan Piotr zastanawia się na temat właśnie Bulli. Co ona mogła robić na tym terenie zamku w Grodnie, zamku Grodno, to już trochę Paweł wspominał, ale tutaj właśnie bardzo słuszna uwaga. Czy Bulle nie są aby dokumentami bardziej państwowymi niż na poziomie księstw?
Ale to, no tak, oczywiście tutaj bulle mogą być albo cesarskie, albo papieskie, także że tutaj jakby to są te najwyższe, największe, najważniejsze dokumenty wydawane, prawda? No a tu mamy dokument papieski, tak? Wydany tutaj z
Myślę, że chodzi mu o to, dlaczego tam, kto mógł być tam tak ważny, że mogłaby do niego powędrować bulla? I tutaj ja nakieruję od razu tok myślenia na to, co...
Na artykuł Łukasza.
Raz na artykuł Łukasza, a dwa pani profesor opowiadała mi o tej kurii zasadniczo książęcej.
To znaczy faktycznie kilka dokumentów za czasów księżnej Agnieszki zostało podpisanych w Grodnie, tylko problem polega na tym, że ta bulla jest młodsza niż czasy, kiedy funkcjonowała tam kancelaria książęca. Bo ona przez krótki czas, znaczy czy kancelaria, no zasadniczo w Świdnicy prawie wszystko było podpisywane, ale kilka dokumentów w Grodnie, no tylko, ale że właśnie...
Zdaje się, że archiwum gdzieś tam zostało przeniesione, prawda, z kancelarii na Grodno. Coś mi tak chodzi po głowie, taka informacja, że część tego właśnie archiwum książęcego, ono się znajdowało na Grodnie.
No tak, to jest prawda, tylko że właśnie czasy Benedykta XIII to są troszkę młodsze.
No tak, tak.
I wtedy to już właściwie ten zamek był opuszczony, tak? Albo był potem tych
albo był u tych puszkę, tak właśnie.
Albo był u tych puszkę, chyba że oni złupili coś.
Przyjęli jakąś pocztę może zwyczajnie, tak? Gdzieś tam na jakiegoś pocztyliona napadli na szlaku i stali się właścicielami, a że im to było zupełnie do niczego niepotrzebne, no to może to dali dzieciom do zabawy na przykład, tak? No i potem tak to trafiło na... Bo możemy snuć przeróżne historie, no ale pewnych rzeczy, każda nauka i archeologia, i historia, i historia architektury ma swoje ograniczenia, prawda? I pewnych rzeczy my się po prostu już zwyczajnie tymi metodami, które używamy, które posiadamy, no nie dowiemy się. Ale no zastanawiać się trzeba, to nas nie zwalnia tutaj od obowiązku właśnie zastanawiamy się nad takimi rzeczami.
No i tu kolejne pytanie o tajemnicze pomieszczenia. Wszelkie pytania zachowam dla kolegi Łukasza, bo tu jest akurat na sąsiednim wzgórzu Góry Chojna. Znajduje się wejście do jakichś tajemniczych pomieszczeń. Chyba je nawet kiedyś myśleliśmy nad...
To jest z tego, co tam kojarzę, to tam są pozostałości też właśnie...
Krypta to nie była jakaś...
Tak, jakieś założenie funeralne, tak, jakaś krypta.
Krypta, ale taka dość młoda, to znaczy tak, taka już tak, 19-stowieczna.
Ale jest gdzieś też w okolicach tutaj pan Andrzej Dobkiewicz, historyk ze Świdnicy, on dosyć dobrze opisał tą historię, bo tam gdzieś w okolicy też i drugi zamek funkcjonował, prawda? Też tak. Takie miejsce zupełnie tajemnicze do odnalezienia, bym powiedział właśnie.
Laurisburg.
Zgadza się.
Tak, Laurisburg to był taki zamek na wzgórzu po drugiej stronie właśnie tego szlaku prowadzącego do Świdnicy. I jest tam taka góra nazywana Schlossberg. I podejrzenie, że właśnie na szczycie tej góry myśmy tam nawet szukali jakichś pozostałości zamku. Murów nie ma. Jest jakiś taki rów. Może fosa sucha oczywiście, ale absolutnie nie zamyka pełnego kręgu, tylko to jest taki fragment jakiegoś wału. Tak się to rozpływa w sposób trudny, że tak powiem, do wyobrażenia sobie, jak to mogło wyglądać. Ale zamyk z całą pewnością.
Pani profesor, wniosek jeden. Trzeba kopać.
Najpierw nieinwazyjnie,
wszystko wiecie.
Tak, oczywiście. To ogromny skrót myślowy. Kopać jak najmniej, zawsze jak najmniej kopać, no ale trochę trzeba.
Pytanie o budynek naprzeciw budynku bramnego. Modelu czwartej fazy. Był budynek, który jest na miejscu obecnie istniejącej łaźni, która jest o wiele mniejsza teraz i ma kalenicę odwrotnie niż na tym modelu. Czy coś więcej na ten temat wiemy, czy to tak tylko?
Nie, nic nie wiemy więcej. To tylko na podstawie rysunków ikonografii. Dlatego, że badaniami to byśmy objęli tylko zamek górny, no i właśnie ten fragment murów obwodowych międzymurza. Natomiast ta część dolna pozostała po prostu, więc została dorysowana. Ale, nie, ale wiedzy nie zweryfikowano.
Pan Robert się śmieje, że po programie znikną zaraz łopaty z marketu budowlanego. Na szczęście nie mamy takiego zasięgu, bo słyszałem, że jak był słynne poszukiwania złotego pociągu, to mi znajomi z Wałbrzycha opowiadali, że tam nie było w żadnym OBI czy innym. Może teraz jeśli by nam z OBI chciało sponsorować za darmową reklamę, to zapraszamy. Choć konkurencja z Selfastu jest, no to tam wszystkie łopaty się pozbyli i nikt nie mógł sobie wykupić, ale mamy nadzieję, że to się zamkowi Grodno nie stanie. Zresztą jest pilnowany w razie czego, gdyby ktoś niecne zamiary miał.
Ja też tutaj, jeśli mogę wtrącić, to chciałem zwrócić waszą uwagę już po raz wtóry, że te nasze wykopaliska, one są zawsze takie bardzo celowane, punktowe, tak? Mają za zadanie wyjaśnić jakąś taką właśnie historię, która nas trapi, odpowiedzieć na konkretne pytania, także to nie jest tak, że my kopiemy gdzie się da po prostu, tylko staramy się, jak wspomniałem, jak najmniej kopać, żeby nie niszczyć tego takiego właśnie oryginalnego dziedzictwa archeologicznego. Tak,
bo nigdy nie wiadomo, jakie technologie się mogą pojawić w przyszłości. Pan Piotr zresztą to też zauważył w komentarzach gdzieś po drodze, że taki zamek, taki obiekt, wykopy takie malutkie. No, sugerował, że to przede wszystkim kasa, ale no nie do końca, panie Piotrze.
Pieniądze można załatwić, prawda?
Tak. czasami nie ma co przesadzać z tym odkrywaniem. No i pan Maciej jeszcze przedostatnie pytanie. Zastanawia się, jak to było z tym Bolkiem II. To dłuższa wypowiedź jest, ale zasadniczo jest, jak to możliwe, że on tyle wybudował tych zamków na raz?
To znaczy, Bolka już chyba tak bardzo wiele nie budował. Zdecydowanie więcej się przypisuje Bolkowi I. Natomiast jest taki spis właśnie z czasów Bolka II, przekazania księstwa, i tam wymienia się w tym dokumencie lennym wszystkie zamki. Zamki i twierdze, ich jest bardzo wiele, ale to jest dziedzictwo przodków, znaczy jednego Bolka i drugiego, no Bernard jeszcze gdzieś po drodze, także że on nie. Natomiast no tutaj konkretnie, no problem polega właśnie na tych badaniach, to znaczy tam, gdzie są mury, z których można coś odczytać, no to wtedy można by te źródła pisane zweryfikować, a źródła no to są dokumenty, mamy tutaj całą listę, ale co konkretnie, który książę, to wymaga właśnie badań prowadzonych, no ale na podstawie czegoś, tego materialnego źródła, które musi się zachować, żeby potem można było się mu przyjrzeć.
Tak, a najlepsze oczywiście monety są do tego wszystkiego. Takie wciśnięte w mury, jakby były, to już w ogóle.
To znaczy, no najlepszym datownikiem jest drewno. To jest w ogóle bezdyskusyjne dendro, i znaczy drewno i dendrochronologia. No tylko, że jak każda metoda ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim tego drewna na zamkach nie ma aż tak wiele. To znaczy, owszem, są, bardzo często zostawione są końcówki tych maczulców, czyli rusztowań w postaci albo krawędziaków, albo takich żerdzi po prostu. I one z dolnych kondygnacji to opłacało się je wyciągać, żeby potem budować wyższe piętra. Natomiast na górnych kondygnacjach to te maczulce są w murach. Jest ich naprawdę bardzo dużo. I ja w pewnym momencie nabrałam właśnie smaku, bo myślę sobie, skoro tego jest tak dużo, no to nagle będziemy mieć daty z Grodna, z Bolkowa, z Chojnika. Po czym się okazało, udało się wyciągnąć, co nie jest proste, kilka takich maczulców, no i okazało się, że to są podłe gatunki drewna, pospolite, i nie ma tabel. To jest po prostu wszystko, co rosło, prawda? Brzozy, osiki, co tam znaleźli. Natomiast tablice dendrochronologiczne są póki co do dębu, jodły, i zaczynają być budowane dla sosny.
No ale szansa jest.
Ale szansa jest.
Fajnie, bardzo fajnie. I ostatnie, raz uwaga i pytanie od pana prezesa, na którego się uparłem dzisiaj, bo bardzo lubię wojów z Bractwa Grodno. Ugościli nas bardzo przyjemnie. Powiem, jak to w legendzie, miód i wino, i jak to tam szło? Też tam byłem. Miód i wino
piłem.
No właśnie, bardzo dziękuję.
I nie dziwię się, że nie pamiętasz, jak to szło.
Tyle rzeczy teraz muszę czytać i ogarniać. Kolega Tomasz się zastanawia, raz mówi, że jeśli ktoś by się tam na niecne uczynki i nielegalne kopanie, to ostrzega, że oni tam siedzą, i to bardzo często, i do późnych godzin. I pyta się, czy dalsze wykopaliska planowane są jakieś. Tradycyjne pytanie.
No cóż, powiem tak. Na pewno nie w najbliższym roku i następnym, bo mamy inne tutaj obowiązki, musimy pewne rzeczy pokończyć. No, w dalszej przyszłości zobaczymy, czas pokaże.
Ja tylko dopowiem, że jeszcze inne rzeczy trzeba na tym zamku zrobić, jakby wspominane makiety, plansze i tak dalej. Trzeba ogarnąć to, co już zrobiliśmy, przede wszystkim na odpowiednim poziomie.
Zdecydowanie trzeba wprowadzić informację wizualną, żeby można było zobaczyć te rzeczy, o których już wiemy. Także mamy zgromadzony pewien kapitał, tylko teraz trzeba wykorzystać go.
Tak jest, dokładnie. I tym pozytywnym, mam nadzieję, akcentem, bo nadzieja na niesamowite rzeczy i plany jest. Oczywiście różnie to bywa z ich realizacją, bo wszyscy jesteśmy dosyć zabiegani, ale kiedyś na pewno się uda. Zawsze też pytanie jest o literaturę na koniec. Już teraz tradycyjnie, ale to już wspominaliśmy, że jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej na temat zamku, najnowszych badań zamku, wynikach najnowszych badań, no to polecamy Architektus. I No, chociażby ten materiał, który jest Grzegorz Sanik nagrał, sklecił i jest na jego YouTubie i cieszy się wielką popularnością. Mam nadzieję, że trochę tych wyświetleń mu teraz odbierzemy dzięki temu, że ten materiał się pojawi wkrótce. Super, bardzo dziękuję. To teraz przechodzimy do części ostatecznej, czyli pożegnań. Tak jak mówiłem, podziękowania już trochę były, pozdrowienia, jakieś plany na przyszłość. Jak na Oscarach. Paweł zacznie, bo on już wie, o co chodzi.
Ja chciałem podziękować Państwu, Pani Profesor Radkowi. Naprawdę bardzo sympatyczny popołudnie i wieczór spędziłem z Wami tutaj. Mnóstwo pozytywnych też wspomnień wróciło. Tutaj pozdrawiamy też, jeszcze raz pozdrawiam kolegów z Bractwa Zamku Grodno, panów Pawła Brzozowskiego, Grzesia Sanika. A skoro mogę trochę prywaty też pouprawiać, to dzisiaj jest dzień mamy, także mamusiu kochana droga. Chyba nas teraz w tej chwili oglądasz, także że wszystkiego najlepszego, 120 lat, w dobrym zdrowiu, w życiu i abyśmy mieli jak najwięcej czasu dla siebie. No i wszystkim mamom również życzę tego samego, także że no i chyba tyle ode mnie. Anna Grodno cały czas mam w głowie, także mam nadzieję, że się uda jeszcze kiedyś właśnie wrócić tam z kolejnym etapem prac badawczych. Dziękuję pięknie.
To Pani Profesor.
No to ja mogę tylko powtórzyć po Pawle. Rzeczywiście dziękuję bardzo za uwagę, za obecność. A jeśli chodzi o Grodno, no to przede wszystkim właśnie no Grzegorz Sanik, który był takim dobrym duchem. Paweł oczywiście również Brzozowski, ale Grzegorz Sanik... Jeśli chodzi o ściągnięcie na Grodno, to właściwie powinnam podziękować tam Pawłowi. To przede wszystkim trochę to trwało. Potem Radkowi, który dzielnie akurat trafiło, że jak w tych murach zimnych bardzo, bo przecież były przykryte coś tam od góry, nie wiem, jakąś blachą, ale poza tym to kamień trzyma. Działaliśmy tam dzielnie przy minus 10, z tego co pamiętam, tak w grudniu zaczęliśmy rzeczywiście.
My doskonale wiemy, że pani profesor kocha taką mrówczą robotę. I...
rozgrzewały młotki tak w rękach, ale tak to wyglądało. Także no, wciągnięcie nagrodno, to wszystkim wam dziękuję. A potem już właśnie no, Grzegorzowi Sanikowi, który... wykazywał się takim entuzjazmem niezwykłym i cały czas prowokował do dalszych prac. Poza tym sam też zgromadził przecież masę materiału. Jeśli chodzi o ikonografię, to prawdziwa kopalnia rysunków i wiedzy. Także dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Ja również i teraz chwila ode mnie, drodzy widzowie, tradycyjnie na sam koniec. Pan doktor Paweł Kończewski mi ukradł podziękowania, znaczy pozdrowienia dla wszystkich mam z okazji Dnia Matki, no ale powtórzę tylko dla, żeby było na pewno powiedziane. Oczywiście pozdrowienia, o tak jest, jak najbardziej. Co chciałem powiedzieć, że podziękowania oczywiście dla wszystkich profili i osób, które udostępniały informacje na temat dzisiejszego wykładu podwójnego. Tak jak powiedziałem, rozpoczynamy nim sezon letni. I oznacza to mniej więcej tyle, że od teraz nie będziemy już co tydzień nadawać na Facebooku. Postaram się organizować to w taki sposób, żeby na YouTubie była jak najmniejsza przerwa. Jeśli już się pojawimy na Facebooku na żywo, to będzie to właśnie łączony kilka tematów naraz. Będziemy to wypuszczać co jakiś czas, tak żeby przerw na YouTubie jak najmniej było. Bo wiemy, że tam wszyscy lubią, gdy jest wedle harmonogramu. Oczywiście podziękowania dla wszystkich osób, które zakupiły, czytają nasz numer aktualny, który wygląda tak jak zwykle, nie w tą stronę. Tak jak widzicie właśnie na swoich ekranach, gry, zabawy, hazard, akurat tego pionka, który na Zamku Grodno był, nie opisujemy, ale są inne niesamowite szachy, w tym szachy sandomierskie, które mają w tym roku 60. rocznicę odkrycia. Przepiękne zabytki, ale też nie najpiękniejsze w sumie szachy, jakie się udało w Europie znaleźć. O nich też pisze pani doktor Agnieszka Stępin między innymi, ale są i wikingowie tradycyjnie od Jeremiego Kołeckiego artykuł i parę jeszcze innych niesamowitych rzeczy. Oczywiście podziękowania dla prenumeratorów, którzy dołączyli od ostatniego spotkania. Są to pani Agnieszka, Matylda, Elżbieta oraz panowie Grzegorz, Tomasz, Krzysztof, Paweł, Mateusz, Andrzej. No i jak powiedziałem na początku, zapraszam oczywiście na Smash 2022, czyli trzecie spotkanie miłośników archeologii żywej, które odbędzie się 17 do dnia 17-19 czerwca. Będziemy zwiedzać Ziemię Świętokrzyską i przeróżne interesujące rzeczy, które tam można zobaczyć. Krzemionki, nie tylko osada średniowieczna w Nowej Słupi albo Nowej Soli, dymarki w Nowej Słupi albo w Nowej Soli. I tak się świetnie przygotowałem, że nie pamiętam tych miejscowości, bo są bardzo podobne. No i Łysą Górę, bazylikę na Świętego Krzyża. I wtedy też będzie kolejny odcinek. 17 czerwca wyjątkowo, bo będziemy mieć specjalny odcinek kontekstu live, na żywo, w realu, z publicznością, czyli uczestnikami Smażu, którzy się zapiszą, ale też wykłady będą trzy. Na pewno będzie o hutnictwie na ziemi świętokrzyskiej pradziejowym, będzie opowiadał profesor Orzechowski, ale nie tylko to i jeszcze coś na pewno, jeszcze dwa tematy na pewno, ale jeszcze trochę czasu mamy i ustalamy do końca. Na pewno będzie dyrektor muzeum w Krzemionkach i kolega dr Szymon Modzelewski, którego też z pewnością znacie z wielu artykułów, które popełnił w naszej archeologii żywej. Będziemy zatem w piątek o godzinie 16, ale spokojnie, jeśli nie możecie dotrzeć do Krzemionek, to będziemy transmitować to na Facebooku, a przynajmniej postaramy się i liczymy, że wszystko wyjdzie. No i to by było na tyle z tych rzeczy, które sobie zapisałem. Jeszcze tutaj szybko przeglądam. Tak jak mówiłem, panie Tomaszu, proszę się nie martwić, że to bardzo długie pytanie nie zostało zadane. Ja gdzieś tam prześlę maila albo odpowiem później prywatnie. Bo no, to nawet odpowiedź by zajęła trochę dłużej. No i oczywiście bardzo dziękuję moim dzisiejszym wspaniałym gościom, z którymi miałem przyjemność współpracować na tym niesamowitym obiekcie. Wiele się nauczyłem, tylko tyle powiem, że a najzabawniejsze było to, gdy pierwszy raz się pojawiliśmy na tym zamku i okazało się, że stratygrafia murów niewiele się różni od stratygrafii w wykopie archeologicznym. Bardzo dużo jest podobieństw. To by było na tyle. Drodzy widzowie, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowi i teraz machamy do wszystkich.